Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
В 80-годзе пацыфікацыі нацыстамі вёскі Папоў каля гарадка, патавая сітуацыя вакол беларускіх ліцэяў ды каментар наконт бунту Прыгожына ды яго ўплыву на сітуацыю ў Беларусі і ўсходняй Еўропе. Пра гэта будзем гаварыць у сённяшняй перадачы. Ля мікрафона Дзмітрый Косцін, вітаю і запрашаю. Пакуль пачнем некалькі абвестак. Праз тыдзень, 8 ліпеня, ў Белавежы пройдзе традыцыйная купалля, арганізаваная БГКТ. Мерапрыемства пачнецца а 21 гадзіне. Таксама 8 ліпеня пройдзе забава сямейны пікнік вёскі Скраблякі. Пачатак мерапрыемства ў 16:00. Супольна аддалі даніну памяці ахвярам падзеяў 43-га года. У гарадоцкай гміні прайшлі ўрачыстасці, прымеркаваныя да 80-й гадавіны пацыфікацыі вёскі Папоўка. На пераломе чэрвеня і ліпеня 43-га года немцы, як пакаранне за супрацоўніцтва з савецкімі партызанамі, арыштавалі, а пасля расстралялі ўсіх жыхароў гэтай мясцовасці. Вёска была знішчаная і ніколі ўжо не аднавілася. Гэтая трагічная падзея перажыла толькі адна асоба. У пятніцу ў гадавіну гэтых падзеяў сустрэліся між іншым на месцы, дзе некалі стаяла Папоўка.
Хацелі падкрэсліць гэта ўжо памятамі. Родзіна ў Іёве засталі расстраляні крут-круст. І паходзіў вачлі з тай вші Папоўка, ктора была. Стараемся арганізаваць спаткання. Вачлі было тут і родзіны так і пшэцтэм. Прыязджалі мы папратаць сюды, вачлі павыкошуваць. Жабы інні людзі тэш пабнялі гэтым, жа была така мясцовасць. Папоўка.
Вардаваны былі, можна сказаць, цэла вёска.
Войды гміны гарадок Віслаў Кулеша.
Перас наездцаў гітлераўскіх за гэта, што так як партызанты не супрацуюць з мешканцамі вёсак і тут у гэтым прыпадку тоже такі быў адвет за гэта. Месца, каторы знаходзімся, была вёска, а дзіхі няма нават такого пашляку, што апроч помніка, каторы быў збудаваны, апроч табліцы, каторая тут ёсць, і інных мест, звязаных з гэтай пацыфікацыяй, бо то, так як знаем, і на цэментажу ў Крыловым мосце знаходзіцца груп, і ёсць месца, у каторым іны гінулі, чылі там пры цэментажу жыдоўскім, едучы на дарозі да Джернякова.
Людзі з самых Папоўкі памяці тую вёску, тое, што тут дзеялася?
Ну, чаму не ля? Тут така, то ж поле было, ўсё хадзілі, ўсё рабілі, а ў нас школа ў хаце яшчэ была, і папоўскія дзеці-то напэўна хадзілі, а толькі мяне пхалі, бо мяне не пускалі да школы.
Малодшая была?
Ну, так, так. Толькі помню, што аднаго хлопца Шуляк называлі, і, здаецца, Міколай называўся з Папоўкі.
Чом з мамой хацелі тут быць дзішай?
Бо мая мама паходзіць з Пясчанік, і мой дзядык, чылі мамы, тато,
быў в партызанцы
і згінуў. Że pomagał partyzantom, pochowany razem z mogiłą i wsi Popówka. Razem, bo on nie w tym dniu był zabity, tylko wcześniej.
I on dwa tygodnie wcześniej zamordowany, nie zabity.
W Królowym Moście. Chcę uczcić pamięć i Popołki, i naszego dziadka.
Michał Greś, urodzeniec Garadka, osoba, jaka ja troszkę dokumentowała pamięć pro Popołku.
Mój baćko z Pieszczanik, czyli najbliższa wioska od Popołki, po drugim boku drogi i ta ja Popołka zaśrody gdzieś tu była u jakoś takiej mojej świadomości, bo kiedyś zaśrody tu przyjeżdżało sam motorem po prostu na to miejsce. Jakby wiedy pro to, że była Popołka i że zaginuli tu ludzi za to, że pomagali partyzantom, była zaśrody jakby. Tak, że kiedy Irena Matysiuk zaproponowała, kap Supolna z dziećmi ze Hradockiej szkoły, zrobić majsterklasy, warsztaty filmowe pra Papołku. Film jest, chociaż z ludzi, jaki ja wystupalił w tym filmie, tylko jedna rzeczyna już stała się.
A... Bo on sprawdzi 10 godów ten film.
Tak, Popówka 70 lat w pamięci, tak że on ma dokładnie 10 godów.
Пасля затрымання жыхароў Папоўкі немцы расстралялі ўсіх побач з габрэйскімі могілкамі ў гарадку. Некалькі гадоў пасля астанкі ахвяраў былі перапахаваныя на могілках у Каралёвым мосце. На ўрачыстасцях пабываў Міхась Сціпанюк. Набор у сярэдняй школы надалей трывае, але надалей невядома, як будзе выглядаць навучальны працэс у двух беларускіх ліцэях. Апошнім часам да тэмы навучання беларускай мовы ў ліцэях у Гайнаўцы і ў Бельску далучыліся палітыкі. Гучныя заявы, збор подпісаў у абарону ліцэяў, а ўсё пачалося ад аднаго ліста адной асобы, кажа падляскі куратар асветы Беата Петрушка.
Да кураторыум уплынуў пісьмо ад аднаго з родзіцаў, który ma dziecko w drugim liceum z dodatkową nauką języka białoruskiego w Hajnówce. To pismo dotyczyło zapytania właśnie o obowiązkowość nauki języka białoruskiego. Czy tutaj jest także no, dobrowolność wyboru tego języka, czy uczeń może, tu w tym przypadku chodziło o córkę tej pani, może w trakcie nauki w tym liceum z dodatkowej nauki języka białoruskiego zrezygnować. Zgodnie z przepisami prawa, które aktualnie obowiązują, prawa oświatowego, ale także zwróciliśmy się też z zapytaniem do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Prześledziliśmy także tutaj raport z kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 3 z dodatkową nauką języka białoruskiego w Bielsku Podlaskim, gdzie właśnie też te kwestie były poruszane i zgodnie z tymi przepisami no, odpisałam rodzicowi, że nauka języka mniejszości jest dobrowolna. I zresztą tak jak no, mam tutaj przed sobą rozporządzenie, które reguluje właśnie nauczanie, bo to jest rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i tak dalej, zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów. W paragrafie drugim, ustęp szósty, jest napisane, że rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się dyrektorowi odpowiednio przedszkola lub szkoły nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału dziecka lub ucznia w nauce języka mniejszości, nauce języka regionalnego i nauce własnej historii i kultury. I zgodnie z tym przepisem odpowiedziała.
Było pismo do liceum z żądaniem zmiany statutu, gdzie jest zapis o obowiązkowości uczęszczania na zajęcia z języka białoruskiego. Co w tej sprawie? To pismo było jeszcze pod koniec kwietnia. Czy jakaś decyzja nas czeka?
Tak, przede wszystkim po kontroli, która została przeprowadzona w szkole, zostały wydane zalecenia, żeby właśnie dostosować do zapisów prawa dokładnie dwa zapisy w tym statucie. Między innymi ten zapis, w którym jest mowa o tym, że nauka języka białoruskiego jest obowiązkowa, z dopisaniem, że po złożeniu deklaracji przez rodzica bądź pełnoletniego ucznia. Nie stało się tak. W tej chwili trwa postępowanie.
Faktycznie zmienia się charakter szkoły. To przestaje być szkoła z dodatkową nauką języka białoruskiego. Można po prostu tą część sobie usunąć i będzie normalna, zwykła szkoła. A ta szkoła akurat ma no, pewną historię, pewne rzeczy związane z funkcjonowaniem tej szkoły.
No nie myślę i nie wyobrażam sobie, że raptem wszyscy uczniowie rezygnują z nauki języka białoruskiego czy kultury, geografii, historii kraju, bo zdecydowana większość uczniów czy rodziców tych niepełnoletnich uczniów podejmuje decyzję o tym, że tutaj właśnie posyłają swoje dzieci, żeby języka białoruskiego dzieci się uczyły. Taka sytuacja z całą pewnością nie nastąpi. Szkoła jest, ona funkcjonuje, trwa nabór, przyjmowani są kolejni uczniowie. W Hajnówce ja nie słyszałam o tym, żeby jakaś grupa zrezygnowała z tej nauki języka białoruskiego. W tej chwili chyba prawie wszyscy uczniowie uczą się w szkole i chyba wszyscy przystąpili do matury z języka. Oczywiście mówimy o uczniach klas czwartych przystąpili do matury z języka białoruskiego. Ten wybór zarówno rodziców, jak i dzieci jest z całą pewnością świadomy. Natomiast szkoła jest prowadzona przez starostwo powiatowe, jest szkołą ogólnodostępną i tak jak przepis, który mówiłam, no nie jest tak, że w jakimś momencie, jeżeli tak się stanie, no uczeń może zrezygnować. Natomiast jeszcze raz podkreślam, szkoły funkcjonują, mamy i w Bielsku Podlaskim, mamy i w Hajnówce, podstawówce, szkoły ponadpodstawowe. Są też oddziały, gdzie uczą się języka białoruskiego. W Białymstoku chociażby, w dwóch liceach stworzone są takie oddziały. Mamy szkoły podstawowe, mamy przedszkola i naprawdę nikt nie ogranicza nikomu, ani rodzicom, ani uczniom możliwości nauki w szkole. Nikt.
Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski w rozmowie z nami zaznacza, że nie rozumie problemy. Prawda, powodzenia jego, że zaczęło się nie od jednej osoby, a nawet, jak on сказал, grupy osób. Wiceminister nadal przekonuje, że nauczanie białoruskiej mowy wszystkimi uczniami liceów z dodatkowej białoruskiej mowy porusza princip dobrochwotności i porównuje zajęcia mowy mniejszości do zajęcia u religii.
To jest bardziej sytuacja przypominająca zajęcia na przykład z religii, gdzie rodzic także może przecież zrezygnować w pewnym momencie z tego, aby jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z religii takiego lub innego wyznania. Szkoła nie może w zapisach statutowych wprowadzać zapisów, które są niezgodne z polskim prawem.
Samorządy utrzymują dwie szkoły już od wielu, wielu lat. Tradycyjnie w Hajnówce działa liceum bez dodatkowej nauki języka białoruskiego, z dodatkową nauką języka białoruskiego. W Bielsku podobna sytuacja. Czy właśnie to nie jest ta droga, że jeżeli ktoś chce, to idzie do jednego liceum, kto nie chce, idzie do drugiego liceum.
No ale to tak samo jakby powiedzieć, że w jednej szkole są zajęcia na przykład z religii prawosławnej i katolickiej, w drugiej szkole tylko na przykład z katolickiej, że w związku z tym ktoś, kto nie uczęszcza na zajęcia religii prawosławnej, to nie może w danej szkole się uczyć. No przecież nikt takich wniosków nie wyciąga. I podobnie jest z dodatkowymi, nieobowiązkowymi zajęciami. Jeszcze raz powtórzę, że w polskim prawie jest mowa o tym, że przedstawiciele mniejszości mają prawo do tego, aby korzystać z nauczania własnego języka, kultywowana własnej tradycji, kultury i to się dzieje. Polskie państwo dofinansowuje. To nie jest tak, że samorząd finansuje, tylko otrzymuje na to subwencję oświatową, a uczniowie deklarujący zajęcia z języka mniejszości narodowej mają jeszcze dodatkowe środki. Z tego co pamiętam na rok 2023 kilkanaście milionów złotych dodatkowo przeznacza się na zajęcia z języka mniejszości białoruskiej.
Języka można się uczyć w grupie międzyszkolnej, w klasie i w szkole. No właśnie, to jest szkoła, w której się uczą. No.
Ale sam pan wspomniał, że można się uczyć w grupie międzyklasowej, międzyszkolnej, międzyoddziałowej i tak samo w ramach poszczególnych klas. Jak rozumiem, w tych liceach uczniowie się uczą w grupach klasowych, bo prawdopodobnie jest tylu uczniów, że można spokojnie stworzyć grupy klasowe. Gdyby było mniej, to byłyby grupy międzyklasowe, więc nie widzę tutaj powodu, czy tego, aby zmieniać prawo, które funkcjonuje od wielu, wielu lat. Prawo mówiące o dobrowolności uczestniczenia w tego typu zajęcia.
No jeżeli od wielu, wielu lat, no to historia tych szkół chyba ponad 70-letnia jest taka, że na początku otwarto, później zamknięto z myślą, że wszyscy Białorusini wyjadą do Związku Radzieckiego. Później w 70-tych latach zniesiono nauczanie w języku białoruskim wszystkich przedmiotów. No a teraz, kiedy faktycznie w takiej szkole, w której tylko język jest nauczany przez wszystkich uczniów i kiedy nie będzie tego obowiązku dla wszystkich uczniów, no to ta szkoła może przestać nosić nazwę z dodatkową nauką języka białoruskiego. To będzie zwykła polska szkoła.
Absolutnie nikt nie ma zamiaru likwidować dodatkowej nauki języka białoruskiego. Jeżeli tylko rodzice i dorośli uczniowie chcą, to ona będzie funkcjonowała w tej lub innych szkołach, tam gdzie będzie takie zapotrzebowanie i nikt nie ma zamiaru likwidować jakiejkolwiek szkoły czy formy nauczania. Te formy nauczania, które dotąd obowiązywały, nadal obowiązują. Przypomnę, że także uczniowie mniejszości narodowych mogą uczyć się niejako dwujęzycznie. W klasach część przedmiotów może być wykładana w tym wypadku na przykład w języku białoruskim. Wiem, że tak na przykład funkcjonuje część szkół litewskich, część szkół ukraińskich. Podobnie może być z tymi liceami, o których rozmawiamy. I tam jest oczywistym, że na zajęcia wtedy będzie uczęszczał uczeń, który potrafi posługiwać się językiem białoruskim tak, aby móc skorzystać z zajęć z matematyki, fizyki czy biologii, które będą wykładane w języku białoruskim.
No i na koniec pytanie, czy jest możliwość jeszcze spotkania, próby znalezienia wspólnego języka z przedstawicielami organizacji, z Radą Rodziców, z dyrektorami szkół?
Ja jestem zawsze otwarty na spotkania. Miałem już takie spotkania. Tłumaczyłem, jakie są przepisy prawa w Polsce. Nie widzę natomiast problemu, żeby się spotykać i rozmawiać. Jeszcze raz powtórzę, polski rząd, ministerstwo nie ma zamiaru ograniczać praw mniejszości. Mamy przepisy prawa, które są stosowane wobec wszystkich mniejszości narodowych w Polsce na tych samych zasadach i inne mniejszości nie zgłaszają tego typu pretensji. Tu nagle pojawił się nie wiadomo dlaczego problem na skutek zapytania rodziców o to, jakie są przepisy prawa w Polsce. Prawo wszystkie mniejszości tak samo są traktowane.
Autory petycji nie składają jednak ruk i mają namiar dalej zmagać się za zachowanie statusu szkół u Bielsku i Gajnowce, każe starszynia Centru Białoruskiej Kultury u Białostoku profesor Olech Latyszonak.
Dla mnie nie, to jest prawa początku miała polityczna, ja cię nie pokolki naruszać status quo w takiej sytuacji pierdzał się międzynarodnej, kali u Białorusi, Białoruszczyna prześleduje, co? Tak dla mnie ta sprawa czysta polityczna, a tylko zdziwiają się, że to minister Piątkowski tego nie rozumie i on czuł, że to u telebaczeni chowarył, że to na pełno szkodzić Polsce, ale to ją szkodzić Polsce takimi dziejaniami, a nie my.
Na ten moment jest petycja, 1300 podpisał, co dalej?
Będziemy dalej rozwijać sprawę, pokolki Kaliniczowa nie zmienić, a teraz kazać to szmat ludzi próbuje przekonać ministra Czarnka, jak zjawiając się kierownikiem ministra Piątkowska. I ja mam nadzieję, że to nareszcie to da pomoże, że to ministerstwo nie będzie tak trwać u tym odpory, wsiemu, że to rozumne, bo ja to już tak baczę. I no naturalna, będziemy dalej wieści swój protest, będziemy go no prosto paszerać. Już odklikali się do Europarlamentu, tak samo odkliczam się do Bolsz stanowczej patrymki diaspory. My chyba jeszcze nie prosili, ale dumają prydzieca i prosić i diasporu patrymki.
U rozmowie z podlaskiej kurator Beatej Petruszkiej zapytał jej na kont tego, co dalej. Było to pismo, ciągiem 14 dzień rozgląd, 14 dzień już dawno minęło. Сказала, что теперь надалее разглядается. Ты не боитесь того, что справа перед самыми выборами у верочни, в початку кастрычника, снова выбухнет?
Безумовно, эта справа будет набирать только политической ваги, бо это непозбежно. Наша меньшость не такая снова малая, и так сама громадность диаспора белорусская у свете. И думаю, что ty, jaki tak uparta stajać kuratoria, ministerstwa na swoim, że ja nie mają racji, wielmi pomylają się i ja nie mianowita prowokują coraz bolsz polityczny ja dziejani. Tak ja no i będzie. Nie można mówić, to faktyczne pozbawienie statuta białoruskich liceów, to sprawa niepolityczna u nas czas.
Wiceminister Piątkowski przy tym na koniec naszej rozmowy skazał, że gotowy надалей размаўляць. Ці разглядаеце такую магчымасць вяртання да размоваў?
Мы цэлы час хочам размаўляць, толькі з другого боку не бачым ахвоты да размовы, толькі да дыктату. Мы на такі дыктат не згаджаемся.
Такім чынам, тэма замарожваецца на цяпер на вакацыі. Чаго нам чакаць?
Недоўга збіраемся. Трэба яшчэ адно сказаць. Z нашага боку дзейнічаць людзі, якія гэта робяць паза сваёй працай. A ministerstwo prosta pracuje u swoim przekonani. Tamu my nie możemy wielmi chutka reagować, musimy zabrać, musimy rastalkować, co dalej, ale na pewno nie pójdziemy odpoczywać na wakacje.
Tymczasem nikt nie sumnieje, że sprawa białoruskich liceów wierni się na paradok dnia. Do temy, wiadomo, będziemy wracać i dalej. Гэтыя падзеі прыцягнулі ўвагу ўсяго свету. Бунт найбліжэйшага да Пуціна алігарха і ягонай прыватнай арміі прыцягнуў увагу мэдыяў і жыхароў не толькі Еўропы. Сваю ролю ў гэтым меў і рэжым Лукашэнкі. Якія высновы можна зрабіць з расійскіх падзеяў, запыталі мы доктара Войціха Сейгіня.
Дзякуючы прыгожынскай збройнай кураве, мы побачылі, што Пуцін на самай справе вельмі слабы прэзідэнт. I on nikoli jeszcze nie pokazał się tak osłabionym, jak teraz przez usie swoje 23 rody jak prezydent Rosji. Po pierwsze Putin uciekł z Moskwy, po drugie potrzebował Łukaszenki jak takiego zaworu bezpieczeństwa, jaki pomógł mu ruszyć problemy z tej kurawoju prychorzyńskiej. I widno było, że Putin moment, kiedy Prychorzyńcy szli na Moskwę, nie kontroluje to tak samo elit. російських, тому що вельми много з людей, які складаються на російські еліти, на самій справі мовчали і чекали, якою буде розвиття випадків по дорозі до Москви. Другий аспект є зв'язаний з реакцією, так їх можемо назвати, простих людей. Людей, які зустракали пригожинців, наприклад, у Ростові. І там, я думаю, що ті образи, ті фільми, які показували людей, які виходять на вулиці і ентузіазмом вітають пригожинців. Я думаю, що ці образи, вони на самій справі вельми перелякали Кремль. Кремль побачив реально, що прості люди виступають за Пригожина, а значить, виступають проти самого Путіна. В Росії Канчаткова перестав працювати закон. Можна довести до воєнного перевороту і можна застрілити з неба 12, 13, 15 льотчиків і не понести ніяких консеквенцій за такі діяння. Те, що Кремль відпустив Пригожина, те, що ми знаємо, що він не був вовремя арештований, мабуть, він знаходиться тепер у Білорусі, сам, індивідуально, показує, що право як таке у Росії не працює. Праз опошні годи Росія тлумачила собі і цілому світу, що вона будує свою власну якусь там русську цивілізацію, русський мір. Виступали проти Заходу, казали, що вони віддільні. Дуже хотіли показати, що вони, мабуть, більш частка Азії чи Європи. І у час цієї пригожинської курави, як я це називаю, ми побачили, що Росія більш приналежить до Азії, а може ще далі, до Африки, чим до світу, якого ми знаємо з Західної Європи, де махчимо воєнні перевороти. І я думаю, що вельми мало бракувало того, щоб цей переворот здійснився. Коли йде про Лукашенку, я думаю, що його роля, вона не була роля самостійна, це була роль дана Лукашенці з Кремля. І я думаю, що Кремль повів так, як завжди, про запошні гади виглядає його ставлення до Лукашенки і до держави білоруської, Кремль потрактував Лукашенку і Білорусь як такий від ринштока, де можна спускати усі негативні елементи, увесь бруд, який є непотребний або з яким не може справитися Кремль, можна його послати в Білорусь. І я так бачу роль Лукашенки, зрозуміла, що він буде хотів будувати свій візерунок чоловіка, який розв'язав цей конфлікт, як ніякі росіяни сміються, як чоловік, який повинен достати Нобелівську узнагороду міра. Але на самій справі Лукашенко виступив як чоловік, на якого можна зліть усі негативні, брудні, непотребні, агресивні елементи, які прийме, а він прийме їх на себе. І так було з пригожинцями. Декларативно на цей момент, підкреслюю. І так було теж з ядерною бомбою, яка нібито вже є у Білорусі. Це усі непотрібні речі для самої держави білоруської, а тим більше для білоруського народу. Однак вони знаходяться тепер у Білорусі. Коли йде про пригожинців у Білорусі, на цей момент можемо сказати, що їх там нема. Ми тепер у такому стані, так як трошку як герої, чекаючи на Годота, ми чекаємо Годота, який цей час не приходить, не переходить. Аналітики, і то теж вельми важливо, говорять одну річ, що група Вагнера, як така, вона вже фактично не існує. Не існує у тим сенсі, що вона згубила свої операційні можливості ще під Бахмутом. На Москву вже теж, то є знаєм, не йшло ніяких 25 тисяч бойців. Їх було, мабуть, половина цієї лічби. І більшість з їх так чи інакш підпише домови з Міністерством оборони російським і залишиться Росії. Є так тому, що ці люди, вони воюють за гроші. А ми бачимо, від кількох днів, і це відбувається тепер і буде відбуватися у наступні дні і тидні, Пригожина консеквентно відрізують від фінансової підтримки держави російської. А без фінансів, без грошей ніхто не пойде воювати за Пригожина. Пригожинці у Білорусі, вони функціонують більше як фантом, який на руку різним силам. Це фантом на руку самому Лукашенці, який достає leverage, jakim może szantażować Zachód, sąsiedział, pokazywać, jaki on ważny i niebezpieczny. Ten fantom na ruku to, że polskiemu uradowi, jaki już osiągnia, czuję pierwsze informacje o tym, że to polski urad duma nad stanem wyjątkowym, jaki byłby związany z tym, że to niby ta fantomna grupa przychodzi raz lakowana na Mahilowszczynie. I on to, że na ruku w jakimś sensie Kremlu, jaki pokazał jeszcze to zmoch dać sobie radu z buntarami, jakich wypchnął za swoją dzierżawę. Także to, ja думаю, że to my powinny bolsz wyglądać się temu, jak reaguje na tę sytuację ukraiński bok. I ukraiński bok podchodzi do tego wielmi, wielmi pragmatyczna, bez takiej histerii, jaką im baczym z boku polskiego uradu. Ja думаю, że to ta wielmi ważna kabda szło to je to, że dla polskich elitał, dla polskich ludzi, jakie przyjmują zrzeszenia, kap nie podchodzi do tego, jak ja skazał, u historyczny sposób, a pragmatyczny. I nie straszyć ludzi tym fantomom, a podchodzić do tego z bolszej dystancji.
Про події вакол Пригожинського бунту, ролі у їм Лукашенки та впливах події у Росії на війну в Україні гутарили ми з доктором Войтєхом Сєгінем. Передача «Під знаком погоні» близиться до кінця. За увагу дякую, Дмитро Костін. Приємної вам неділі. Почуємося.
Заплятала в осінь ясно косами де розпляла. Заплутала, як зима замятає стежки позні, я собой добила. Запитала, ой, на що мені той, кого не вибирала. Ой, заплитала, да видна ночка темна, таємницями жарстю повна. Да видна, да видна, засталася. Почала.